Jarasa Seasongi. Piosenki z różnych stron świata. Przedstawia Jarosław Tomczyk.
Dzień dobry. Dobry wieczór. Nie wiem, na jakich długościach geograficznych mnie słuchacie, więc może po prostu ahoj. Jesień za progiem. Szykując się na jesienne deszcze, u mnie, jak słyszycie, już trochę pada, zajrzymy do garderoby. Oczywiście w oparach historii i w towarzystwie piosenek, bo ja tu o piosenkach przecież miałem gawędzić. Dziś piosenki będą na końcu. Najpierw cofnijmy się do końcówki XVIII wieku. W Anglii zapanowała moda na buty z wysoką cholewką, szczególnie imitujące te noszone przez jockeyów, gwiazdorów zyskujących popularność w tym czasie wyścigów konnych. A na salonach zaczęła brylować nowa grupa młodych arystokratów, mających obsesję na punkcie wszystkiego, co egzotyczne. Zostali ochrzczeni Macaronis. To nas nie dziwi, prawda? Macaronis, ówcześni celebryci, rywalizowali z kobietami na gruncie szeroko pojętej mody. Nosili wysokie peruki, pudrowane na wszelkie kolory. Na ich głowach dominował róż niebieski oraz fiolet. Spotykali się w klubach zwanych oczywiście Macaroni Club, gdzie uprawiali hazard, rozpustę, ba, źródła twierdzą, że nawet sodomię. Ale również plotkowali i przede wszystkim marnowali kupę kasy na zbytki. No i oczywiście niezwykle dbali o buty. Na początku XIX wieku Macaronis zostali zastąpieni przez dandysów. Uosobienie machizmu nowej ery. Tak, tak te czasy były określane przez współczesnych, jako New Age. Ci również, ci dandysi, zawsze musieli nosić coś wyjątkowego. Często były to buty. George Beau Brummel, jeden z najsłynniejszych dandysów, kazał służbie, wyobraźcie sobie, polerować swoje buty, uwaga, szampanem. Podeszwy również. A dandysi nosili głównie angielskie wysokie buty z wywiniętą cholewką zwane John Bull albo niemieckie, również wysokie tak zwane buty heskie. Przyjrzyjmy się tym drugim. Przywieźli je do Anglii walczący pod brytyjską flagą żołnierze z Hesji. Były wysokie do kolan, wykonane ze skóry cielęcej, miały wcięcie w kształcie litery V i ozdobne frędzle z przodu cholewy. Takie właśnie buty z Hesji nosił Arthur Wellesley, wicehrabia, później książę Wellington. Wellesley na buty zwracał ogromną uwagę. Podobno pytany o to, co jest potrzebne żołnierzowi do szczęścia, odpowiadał: po pierwsze buty, po drugie buty i po trzecie buty. Kiedy w stroju żołnierzy bryczesy zostały wyparte przez cieńsze, luźniejsze spodnie, Wellesley postanowił zmodyfikować, dostosować ulubione obuwie i trochę je unowocześnić. Buty szył mu zwykle najwybitniejszy szewc z tamtych czasów, George Hobie z St. James Street z Londynu. Wellesley zlecił Hobiemu zmianę fasonu, poszerzenie cholewki i usunięcie frędzli. Nowy but, stworzony przez Hobiego, był bardziej funkcjonalny, wygodniejszy, trwalszy, lepiej chronił nogę, a jednocześnie był elegancki. Wellington polubił nowe buty. Miał je na nogach, kiedy 18 czerwca 1815 roku stał na czele swoich wojsk na wzgórzu nieopodal Mont-Saint-Jean. Tego dnia w bitwie pod Waterloo zadał ostateczną klęskę byłemu cesarzowi, Napoleonowi, kończąc ostatni lot orła. Ale nie tylko na polu walki zakładał nowe buty. Często zapraszany na ekskluzywne przyjęcia, tam również się w nich pojawiał. A że uchodził za ikonę mody, wkrótce znalazł licznych naśladowców. Najpierw wśród oficerów, później wśród arystokracji. No i buty zyskały wielką popularność i nową nazwę. Zgadnijcie. Oczywiście, The Wellington Boots. A szef z Hobie tak napęczniał z dumy, że pozwalał sobie twierdzić, że gdyby nie jego buty, książę Wellington nie odniósłby swoich militarnych sukcesów. A portfel mu napęczniał jeszcze bardziej. Zgromadził nieosiągalny dla wielu jego elitarnych klientów majątek warty ponad 120 tysięcy ówczesnych. No bo jakich? Funtów. Wellington Boots, triumfy modowe święciły do lat 40. XIX wieku. W latach 50. cholewy stawały się coraz krótsze. W 60. sięgały już tylko kostki. Prawdziwe Wellingtony używano już tylko do jazdy konnej. Ale to nie koniec cywilnej kariery butów naszego księcia. W 1852 roku, nomen omen roku śmierci księcia Wellingtona, angielski przedsiębiorca Hiram Hutchinson poznał Charlesa Goodyeara. Goodyear niedawno wynalazł proces wulkanizacji kauczuku. Zaczął produkować opony. Hutchinson odkupił od Amerykanina patent na produkcję obuwia. Założył we Francji firmę i zaczął masowo produkować pierwsze gumowce pod marką L'Aigle, czyli orzeł. 95% Francuzów pracowało w tamtych czasach w polu, w drewnianych chodakach. Gumowe, nieprzemakalne buty w przystępnej cenie odniosły z miejsca niezwykły sukces. A 3 lata później dwóch przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych, zachęconych sukcesem Hutchinsona, osiadło w Szkocji, aby produkować gumowe Wellingtony. Założyli spółkę Norris & Company, kupili młyn w Edynburgu i rozpoczęli masową produkcję. Dziś ich firmę znamy wszyscy. To Hunter Boot Limited. A ich buty to ikona kaloszy, jeśli tak można powiedzieć. Dziś mówiąc Wellingtonki, mamy na myśli najczęściej buty od Huntera. Firma swój prawdziwy rozkwit zawdzięcza zamówieniom wojennym. Podczas I wojny światowej brytyjskie siły zbrojne zamówiły 1 185 000 par gumowych butów dla swoich żołnierzy. Buty się sprawdziły na polu walki. Podczas II wojny światowej firma również dostała duże zamówienia rządowe. W połowie lat 40. buty zaczęły szybko zyskiwać popularność wśród cywilów, szczególnie tych z terenów wiejskich. A w 1956 roku Hunter Boots Limited wprowadziła na rynek słynne The Original Green Wellington, dziś nieodzownie kojarzące się z krajobrazem brytyjskiej wsi. Po sukcesach we Francji i Wielkiej Brytanii przyszedł czas na świat. Wellingtony, gumowce, kalosze, gumboots czy jak je zwał, zyskały popularność na całym świecie. Ale jak trafiły ponownie na salony? Za sprawą przyszłej księżny Diany. W 1981 roku prasę na całym świecie obiegła fotografia księcia Karola i jego narzeczonej, Diany Spencer, na tle wiejskiego pejzażu. Oboje mieli na nogach zielone Wellingtony. No i się zaczęło. I trwa do dzisiaj. Wellingtony, czy też Wellies, jak mówią o nich Brytyjczycy, z butów funkcjonalnych stały się butami modowymi. Efekt wzmocniła coraz większa popularność festiwali muzycznych. Te odbywają się zazwyczaj na świeżym powietrzu. A na wyspach deszcz częściej pada niż nie pada, więc Wellies są idealne na taką okazję. Dostrzegły to gwiazdy muzyczne i tak jak księżna Diana, chętnie w Wellingtonkach się fotografowały. Wellies zyskały nową funkcję butów festiwalowych. I czy o takim fenomenie mogło zabraknąć piosenki? No nie mogło. Szczególnie w Szkocji, gdzie oryginalne Wellies powstają. Pewien szkocki aktor, śpiewak i kpiarz wspomina czasem o narodowym stroju Szkotów. Że o kilcie? Nie, nie. Ten kpiarz to Billy Connolly. Twierdzi, że Szkota w kilcie spotkać dziś można już tylko w Edynburgu. W Wellingtonkach zaś chodzą wszyscy w Highland. To jest nieodzowny element ich narodowego stroju. Napisał nawet na ten temat stosowną piosenkę, będącą elementem szalonego muzykalu o stoczniowcach budujących ogromny kalosz. Jak na kpiarza przystało, połączył pochwałę dla zielonych kaloszy z krytyką ówczesnej polityki. Pomysł i melodię zaczerpnął z XIX-wiecznej szkockiej piosenki Davida Shawa The Work of the Weavers, czyli Robota tkaczy. Była napisana w czasach, kiedy tkacze podróżowali ze swoim towarem na plecach do ośrodków handlowych. Oddechem, wytchnieniem w ciężkiej podróży była szklanka podłogo trunków Hoves, biednych kaczmach. Autor, doceniając ich, w pieśni wymienia obszerną liczbę powodów, dla których powinniśmy być wdzięczni tkaczom za ich pracę. Dziś zaśpiewa ją dla Was szkocki tercet North Sea Gas.
Their glasses in her hands and her work upon her back. There's no trade among us that can either mend or mak. Who wasn't it for the work of the weaver?
If it wasn't for the weavers, what would we do? We wouldn't hae clothes made of wool. We wouldn't hae a coat neither black nor blue. If it wasn't for the what or the weavers. There's some folks independent of other tradesmen's work. For women need nae barber and dykers need nae clerk. But none of them can work with you to coat or a sark. They all want to work all the weaver.
If it wasn't for the weavers, what would we do? We wouldn't hae clothes made of wool. We wouldn't hae a coat neither black nor blue. If it wasn't for the work all the weaver.
Our soldiers and our sailors, I would make them all a ball. For guinea hae nae clothes paid to get nae feck for call. The high and low, the rich and poor, have the young and all. They all want to work all the weaver.
If it wasn't for the weavers, what would we do? We wouldn't hae clothes made of wool. We wouldn't hae a coat neither black nor blue. If it wasn't for the work all the weaver.
So the weaving is a trade that never can fail. As long as we hae a quick for to keep our body hale. So let us all be merry over a picker o' good ale. And drink to the health o' the weaver.
If it wasn't for the weavers, what would we do? We wouldn't hae clothes made of wool. We wouldn't hae a coat neither black nor blue. If it wasn't for the work o' the weavers. If it wasn't for the weavers, what would we do? We wouldn't hae clothes made of wool. We wouldn't hae a coat neither black nor blue. If it wasn't for the work o' the weaver.
If it wasn't for the work.
If it wasn't for the work.
If it wasn't for the work
o' the weaver.
A piosenka Billa Connolly'ego nosi tytuł If it wasn't for your wellies, czyli przekładając na nasze, gdyby nie twoje kalosze, wymienia wiele zalet noszenia Wellingtonów. Od ochrony przed deszczem do ochrony przed, powiedzmy, niemiłym stóp aromatem. W ostatniej zwrotce krytykuje partię rządzącą i opozycję. Piosenka powstała w 1972 roku i szybko stała się niezwykle popularna. W całej Szkocji, później na Wyspach Brytyjskich, a później w wielu innych krajach. Niektórych tak popularna, że jest uważana za swoją, na przykład w Nowej Zelandii. A jak brzmi wykonanie autora? Ano posłuchajcie. Przed wami Billy Connolly i If It Wasn't For Your Wellies. Ja znikam. Sail Ho.
This is a wee song I've just written.
If it wasn't for your wellies, where would you be? You'd be in the hospital or infirmary. For you would have a dose of the flu or even pleurisy if you didn't have your feet in your wellies. Now wellies, they're wonderful. Oh, wellies, they're swell. 'Cause they keep out the water and they keep in the smell. And when you're sitting in a room, you can always tell when somebody takes off his wellies. Sing! If it wasn't for your wellies, where would you be? You'd be in the hospital or infirmary. For you would have a dose of the flu or even pleurisy if you didn't have your feet in your wellies. Or when you're out walking in the country with a bird, and you're strolling through the fields just like a farmer's herd, and somebody shouts, keep off the grass, you think, how absurd. And squelch, you find why farmers all wear wellies. If it wasn't for your wellies, where would you be? You'd be in the hospital or infirmary. For you would have a dose of the flu or even pleurisy if you didn't have your feet in your wellies.
I'm going to do a chorus now, like John Ogilvie's greatest rival, Glenn Daly. Right. This is what Glenn would do if he was a hippie.
If it wasn't for your wellies, where would
would you be? You would be in the hospital, hardly in your infirmary, for you would have a dose of the flu, or even pleurisy. If you didn't have your feet in your way,
Jarasa Sisongi. W Jarasa Sisongach będziecie mogli usłyszeć piosenki z różnych stron świata. Najczęściej oczywiście żeglarskie, wygrzebane w przepastnym eterze. Do każdej piosenki zostanie dodana krótka gawęda o tym, skąd się wzięła lub po prostu dlaczego zainteresowała autora. Taki już jest folk, że za każdą piosenką czai się ciekawa historia.